Jeszcze dwa dni i skończy się okres Bożego Narodzenia. Ta cała dekoracja świąteczna w kościele zniknie. Okres Bożego Narodzenia, czyli okres, w którym świętujemy wcielenie Boga, który staje się człowiekiem, staje się jednym z nas. Po to, żebyśmy my odnajdywali w sobie Boga i odnajdywali Boga jako Ojca do siebie. I zobaczcie, akurat przypada niedziela w okresie Bożego Narodzenia i ta niedziela dzisiaj ma nam przypomnieć, że my tu przychodzimy nie po to, żeby wiedzieć jak żyć, bo każdy z nas ma naprawdę genialny pomysł na życie i warto siebie słuchać, a nie pytać księży, co, jak żyć. Tylko my tu przychodzimy po to, żeby usłyszeć, jaki jest Bóg, kiedy my szukamy pomysłu na swoje życie. Jaki On jest w tym, jak On nas umacnia, jak On z nami w tym jest, a gdzie Go tam nie ma, kiedy ja gdzieś szukam tego pomysłu. To nie jest o ocenie moralnej, tylko o Bogu, który nas odnalazł, nas odszukał i teraz my próbujemy Go poznać najlepiej, jak potrafimy, słuchając o Nim. Tej intuicji nigdy nie gubmy, bo kiedy ją zgubimy, to będziemy chcieli, żeby ktoś nam mówił, jak żyć. Jeśli kiedykolwiek wam mówiłem, jak żyć, to proszę tego nie słuchać. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Wszystkie wyobrażenia na temat Boga, jakie każdy z nas ma i każdy z nas ma inne, są drogą do spotkania Boga. I nie ma innej możliwości spotkania Boga, jak przez Twoje i moje wyobrażenie Jego. Tylko Bóg taki nie jest, jak Ty, ja i wszyscy razem tu będący i oglądający sobie Go wyobrażamy. On taki nie jest. Ale nie ma innego sposobu poznania Boga, jak przez Twoje i moje wyobrażenie. Dlatego jeśli kiedykolwiek w naszym życiu będziemy mieli wrażenie, że Bóg od nas czegoś oczekuje, to trzeba iść najpierw do psychiatry, sprawdzić, czy aby na pewno wszystko z nami w porządku, potem porozmawiać z psychologiem, o czym to jest, że nagle słyszę głosy, a potem zapytać kierownika duchowego, o jakiej to jest zdolności do słyszenia czego w sobie. Bo Bóg z nami się tak nie komunikuje i w ogóle Bogu nie o to chodzi. Ciemność jest doświadczeniem życia, była, jest i będzie. Trochę tak jak wojna. Wojna była, jest i będzie. I bardziej mamy nauczyć się żyć, funkcjonować, rozumieć czym to jest, ochraniać to, co wartościowe i dobre, niż walczyć, żeby tego nie było. Bo to nie jest o tym. I Bóg nie jest kimś, kto będzie zaprowadzał wieczny pokój, który będzie polegał na braku wojny. Na tym, że nasze komórki w nas nie będą walczyły z sobą, bo my tak byśmy chcieli takiego czarodzieja Boga. Ale to nie jest opowieść o prawdzie doświadczenia życia, które jest życiodajne, które jest wieczne, które jest nadzieją, która nie odbiera Tobie i mi ciemności, która Tobie i mi nie odbiera niepewności, nie sprawia, że nagle w naszym życiu jest więcej światła. Dlatego jeszcze raz, tak jak powiedziałem na początku, zobaczcie, my tu przychodzimy na różne sposoby, kiedy mamy obrazy Boga, posłuchać, jaki On jest. Ja często jak schodzę, kończy się msza i potem tam coś robię, ja nie pamiętam, o czym było kazanie. Bardzo was przepraszam. Nie? Może wy bardziej pamiętacie, co mówiłem. Ja nie pamiętam. Bo potem sobie już myślę o innych rzeczach, a potem to już mi przychodzi pomysł na kolejne kazanie. No. My przeżywamy jakieś doświadczenie w jakiejś układance życia i próbujemy w tej układance życia dać w sobie przestrzeń, żeby usłyszeć, jaki jest Bóg. Bo w ten sposób, przez nasze wyobrażenia, które jest ciemnością, w naszej ciemności życia, będzie padał jakiś rodzaj światła, który ma stać się karmiący dla Ciebie i dla mnie w drodze przez nasze życie. Ma być karmiący. Bóg nie powie mi, co mam zrobić. A jeśli komuś z was mówi, no to jeszcze raz powtórzmy tą całą procedurę. Trzeba najpierw się przebadać na wszystkie sposoby. Opowieść o Bogu to jest opowieść o odkrywaniu wolności bycia dzieckiem Boga. Czyli bycia sobą, bycia człowiekiem. Co to znaczy? Do czego jestem zaproszony? I w jaki sposób to zaproszenie stać się może moją rzeczywistością życia, by to, że nazywam się dzieckiem Boga, było prawdą, moją prawdą. A będzie o tyle moją, jeśli stanie się dla was. No bo to tak działa. Jeśli coś jest twoją prawdą, to o tyle będzie prawdą, o ile to stanie się dla mnie doświadczeniem. Co z tego, że ktoś może mieć prywatne objawienia, jak z tego nic nie wynika dla innych ludzi? No cudownie, że ma jakieś prywatne wizje, lewituje. W ogóle super. Ludzie, którzy nie wierzą w Boga, też takie rzeczy potrafią. Więc to w ogóle nie o tym. Opowieść o Bogu to jest opowieść o byciu tak dotkniętym, że aż zmienia się nasza perspektywa. I pierwsze czytanie, które dzisiaj usłyszeliśmy, to fragment Księgi Mądrości Syracha, to jest drugi wiek przed naszą erą. To opowieść, taki piękny, literacka, autoportret mądrości. Mądrość jest kobietą, która zawsze była z Bogiem. Pamiętajmy, że to jest próba opowiedzenia o tym, że Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. My sobie go tak wyobrażamy, jakiego takiego sędziwego pana z brodą, najczęściej z bardzo surowym wyrazem twarzy. I robimy wszystko, żeby chociaż mu się kącik ust uniósł, bo wtedy będziemy bliżej niego. Jakaś łaska skapnie i może tam... A Jezus Chrystus to taki brunet siedzący obok niego, który tak może więcej niż Bóg Ojciec się uśmiecha i tam fruwa gołąb obok nich. My sobie tak to wyobrażamy, zobaczcie. W drugim wieku przed naszą erą opowiadano to jeszcze w inny sposób, że jest Bóg i jest przepiękna kobieta, mądrość obok Niego. No bo jak opowiedzieć, że Bóg ma też tą cechę takiej wrażliwości, takiej mądrości, przenikliwości, która była utożsamiana wtedy z kobiecością? No to najlepiej opowiedzieć to mądrością, która jest kobietą. Jest osobą, która towarzyszy Bogu. Za czasów Syracha, czyli w II wieku, utożsamiana była ta mądrość dokładnie z Torą, z przykazaniami prawa żydowskiego. Ona, ta Tora, jest tą oblubienicą Boga. Ja Boga poznać nie mogę, mówili Żydzi, ale mogę poznać Jego oblubienicę, tą mądrość. Kiedy poznam prawo, to będę wiedział, wiedziała, jaki jest Bóg, bo ona mi o nim opowie. Tylko to jest literacki obraz poszukiwania Boga. Dobrze? Tak jak każdy z nas ma inny, tak Żydzi w ten sposób próbowali opowiedzieć, jaki jest Bóg. Ta mądrość opisuje siebie w tych tekstach jako ta, która przemierza niebiosa, ale przede wszystkim jest tą, która szuka miejsca. Takiego miejsca, w którym może połączyć niebo z ziemią. Bo w tym miejscu, w którym połączy niebo z ziemią, chce zamieszkać, tak jest ładne użyte słowo, rozbić namiot. I tu jest słowo klucz, dlaczego ten tekst się dzisiaj pojawia. Bo namiot nawiązuje do namiotu spotkania, gdzie przebywała Arka Przymierza na pustyni. Bóg, mądrość, nie chce być tylko i wyłącznie abstrakcją, taką ideą, która gdzieś nas pobudza w ten czy w inny sposób, tylko chce być bardzo konkretnym odniesieniem do naszego życia. Czyli jeszcze raz to powtórzę? To ma coś ze mną zrobić. Prolog Janowy, który dzisiaj słyszeliśmy już po raz trzeci w okresie świąt, ostatni raz, zobaczcie, on nawiązuje w ogóle do Księgi Rodzaju, do stworzenia świata, do tego bardzo biblijnego, pięknego opisu miłości Boga do człowieka. A dzisiaj Jan chce pokazać, że dokładnie tak samo Bóg, Jezus, nie jest abstrakcją. On też coś z nami chce zrobić. Syrach łączy mądrość dosłownie z liturgią. I mówi, kiedy przestrzegasz tych wszystkich przykazań, jesteś mądry, to oddajesz cześć Bogu. Bo mądrą rzeczą jest oddawać cześć Bogu, bo Bóg jest tym, który jest częścią ciebie i mnie. I tylko odkrycie tego w przestrzeganiu prawa, pisze Syrach, stanie się odkryciem tego, że we mnie jest pierwiastek, który należy do Boga. Taka jest logika tego tekstu, że przez przestrzeganie przykazań my to odkryjemy. I dopiero wtedy te przykazania staną się jak drzewo, które zapuści korzenie. Taki jest Bóg i taki jest Chrystus, który chce w tobie i we mnie zapuścić korzenie. Przez doświadczenie. Nie przez opowieść, nie przez intelekt, nie przez to, co my o tym myślimy, tylko przez doświadczenie. Dlaczego? Bo wróćmy do samego początku. Bo wszystko, co my sobie o Bogu wyobrażamy, nim nie jest. Bóg taki nie jest. Jeszcze tak komentując fragment Księgi Mądrości Syracha, warto dodać jeszcze jedną rzecz. Że Bóg dlatego objawia się jako mądrość, bo chce pokazać tobie i mi, że jest zdolny do dialogu. Cała historia zbawienia, od samego początku, wszystkie teksty biblijne opowiadają o tym, że Bóg człowieka szuka. Ja przypomnę trzy monoteistyczne religie, judaizm, islam i chrześcijaństwo, to opowieść o tym, że to Bóg nas szuka. To On nas znalazł, wcielając się w nas. To Bóg szuka. Pierwsze słowa w Piśmie, w Biblii, które są o tym, że Bóg szuka, to Bóg pyta: Adamie, gdzie jesteś? To są pierwsze słowa, które Bóg mówi do człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Bo Bóg zawsze będzie ciebie i mnie szukał. I będzie szukał nas po to, żeby z nami rozmawiać. Dlaczego? Bo największym pragnieniem Boga, i tu już wchodzimy w teologię, jest być z nami w relacji. Bóg chce, żebyśmy byli z nimi w relacji. A jak jesteśmy z Nim w relacji i odkrywamy, że On nas kocha jak swoje dzieci i my nimi jesteśmy, to odkrywamy, że mamy cechy Boga. Tak samo potrafimy wchodzić w relacje. Tak samo potrafimy kochać. Tak samo potrafimy wybaczyć. To jest o tym. Trzeba mieć dużo pokory. Zobaczcie, żeby to doświadczenie, o którym mówiliśmy teraz, stało się realnością. Bo jak wszystkie idee, tak idea opowieści o Bogu, który jest taką mądrością, którą odkrywamy, którą chcemy wcielić w życie, jest przepiękna, ale zawsze w realu wychodzi to słabiej. Nie zapomnę, jak uczyłem się latać. Zanim się uczyłem latać, to zawsze myślałem, jakie to będzie fajne. Tak latać samolotem, tak samemu. No słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajne. Każdej i każdemu z was polecam, to jest prostsze niż jazda samochodem. Nikt nam w zadek nie wjedzie, najprościej. Tam jest bezpieczniej niż tutaj. Tu trzeba mieć oczy około głowy. Tam nie potrzeba. To jest naprawdę dużo prostsze. Tylko nagle jak to się robi i nagle nauczyłem się to robić, to myślę, a ja myślałem, że to będzie takie fajne. Bo zawsze mamy wyobrażenie, jakie to będzie. Że to, jak to zrobimy, jak to osiągniemy, to będzie tak super. A to jest takie normalne. A takie o. Pojedziemy gdzieś, doświadczymy czegoś i wydawało nam się, że jak tam pojedziemy, to będzie naprawdę przemieniająco. A to było takie normalne. Takie o. I potem tylko we wspomnieniach będziemy do tego wracać. Dlatego jest nam potrzebna duża pokora, zobaczcie, żebyśmy nie zrezygnowali z marzeń. O tym było w pierwszy dzień świąt, w pierwszy dzień Nowego Roku i w Sylwestra. Żebyśmy z tego nigdy nie rezygnowali. Bo większość tych marzeń się nie spełni. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy pozwalamy sobie marzyć, to uczymy się w sobie puszczać życie. Takie ułożone, takie schematyczne. I stajemy się otwarci na to, co życie, świat, drugi człowiek, czytaj, Pan Bóg, nam przynosi. To nie jest łatwe, ale nie ma innej zdolności do spotkania Boga. List do Efezjan, który dzisiaj mamy, to taki najwyższy poziom teologicznej refleksji Pawła. Tego nie słychać w języku polskim. Tu jeszcze jest wycięte dość sporo z tego tekstu, który nam został przytoczony, ale to jest najdłuższe w Piśmie Świętym zdanie. Paweł to pewnie musiał mówić na jednym wydechu, bo tam nie ma w ogóle kropki, przecinka. Tam jest jedno takie wielkie błogosławieństwo, hymn uwielbienia. To nawet ma swoją nazwę. Eulogia to się nazywa. Bo to jest tak długie zdanie, w którym Paweł z całego serca, nie łapiąc tchu, chce powiedzieć, że jest wdzięczny. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On pełni nas i nam ciągle mówi. Jest tak wdzięczny Bogu za miejsce, w którym jest. Co to jest za miejsce? W Starym Testamencie błogosławieństwo było kojarzone zawsze z ziemią, z plonami, z dziećmi. To były rzeczy materialne. Jak Bóg błogosławi, to szybko to zobaczycie. I zobaczcie, my też tak myślimy. Bóg jak nam błogosławi, to wygram w totolotka. Zagrałem, nie wygrałem. 53 zł wygrałem ostatnio. To jeszcze raz zagrałem. Zachęcam, żeby szaleć, bo jak ktoś chce wygrać, to trzeba grać. Tego się nauczyłem, zawsze to mówił mój tata. Robię dokładnie to samo. Jak tankuję samochód, zawsze staram się zagrać w totolotka. Nie wiem, co z tym zrobię, ale pomysłów mam dużo. Tu na pewno będzie wtedy alabaster. Ale to jak wygram w totolotka, bo tak to jest do niczego niepotrzebne, żebyśmy się dobrze rozumieli. W Starym Testamencie prawdziwy majątek to było to, co się posiada. Ale Paweł zaczyna opowiadać o tym w inny sposób. Prawdziwy majątek jest w zupełnie innym miejscu i na razie przenosi to w niebie. Bo w Nim, w Jezusie Chrystusie, Pan wybrał nas aż przed założeniem świata, abyśmy byli, tak jest ładnie napisane, święci i nieskalani. Bóg chce nam błogosławić na przyszłe życie, które będzie kiedyś, po to, żebyśmy zobaczyli, że nasze życie nie jest przypadkowe. Każdej i każdego z nas z historią, jaką mamy. Paweł przede wszystkim chce podziękować za to, że w końcu możemy to wypowiedzieć. Nasze życie nie jest przypadkiem. A kiedy nie jest przypadkiem, to cel tego nieprzypadku jest taki, byśmy byli święci i nieskalani. Słowo święci, bo to ważne słowa, żeby je rozszyfrować, to znaczy szczęśliwi. Twoim i moim powołaniem jest szczęście. Szczęście nie jest w chodzeniu do kościoła, w przykazaniach, w sensie w pełnianiu reguł i zasad. Okay? Szczęście nie jest w tym. Zaraz do tego dojdziemy, bo Ewangelia nam to najszybciej rozszyfruje. Szczęście jest w tej intuicji, którą mamy, za którą mamy nauczyć się iść. Potrzeba, żebyśmy wszyscy zaufali, że mamy wystarczająco dużo mądrości w sobie, żeby jej zaufać. A zdarzenia, ludzie, książki, które czytamy, wiedzę, którą zdobywamy, są po to, żeby tą mądrość ubogacać, która jest w każdej i każdym z nas. O to w tym idzie. To nie jest na zewnątrz, to jest w nas. Święci to znaczy szczęśliwi, ale i nieskalani, abyśmy byli święci, szczęśliwi i byśmy byli nieskalani. Nieskalani to nie jest bezgrzeszność. I jeszcze w szóstym przykazaniu, to w ogóle proszę nic nie mieszać z seksualnością ani moralnością. Nieskalani to słowo odnosi się do bycia zwierzęciem ofiarnym. Takie jest dokładnie słowo, które tu jest użyte. Że mamy być jak zwierzę na ofiarę. Co to znaczy? Celem naszego życia jest bycie szczęśliwym i żebym odkrył w swoim życiu, że cały należy do Boga. jak ofiara, którą się spalało Bogu. Bo im bardziej to odkrywam, że całe moje życie jest dla Niego, tym bardziej żyję swobodnie. Tym bardziej nie mam tych celów, że jak tego nie zrealizuję, to będę nieszczęśliwy. Oj, żeby ten rok był szczęśliwszy niż tamten. Nie, co roku sobie tak samo te postanowienia robimy. Będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie. Chodzi o to, żebym przeżył to czas, który jest mi dany. Najpełniej, najprawdziwiej, jak to potrafię. Jako, tu dodaje Paweł, przybrani synowie. Adopcja w Starym Testamencie i w ogóle w tamtych czasach, początek pierwszego wieku, była największym pragnieniem każdego człowieka. My teraz na adopcję patrzymy jak na doświadczenie krzywdy i cierpienia, ale w tamtych czasach każdy chciał być adoptowany. Bo bycie adoptowanym to znaczyło, będę dziedziczył to, w co jestem włączony. Adopcja była największym pragnieniem, bo nie miało znaczenia urodzenie. Znaczenie miało, kto ciebie potraktuje jako córkę albo syna. A jeśli Pan mówi, święty Paweł w liście do Efezjan, wychwala Boga za to, że taki jest cel, no to chcę powiedzieć, Bóg ma dla ciebie i dla mnie plan. Według Pawła istniejemy po to, by być lustrem odbijającym dobroć Boga. Nic więcej. I Paweł przez całą swój tekst chce to wypowiedzieć. Tylko w ten sposób, kiedy odkryjemy nasz cel, szczęście i to, że Bóg chce, żebyśmy byli zawsze Jego, wtedy będziemy odbijać dobroć Boga. Taką, jaką ona jest, to, czym ona jest. Dlatego prosi, abyś dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. To poznanie Boga nie jest intelektem, tylko to poznanie Boga jest doświadczeniem. Zobaczcie, my często się zastanawiamy, co to znaczy być chrześcijaninem. Ja to zawsze powtarzam, bo to warto to sobie ciągle uzmysławiać, że chrześcijaństwo to nie są reguły i zasady. O, żyjesz tak, to jesteś chrześcijanką, chrześcijaninem, nie żyjesz, to nie jesteś. I my tak szybko kategoryzujemy. Nawet politycy to niestety robią, co jest karygodne, obrzydliwe i już nie będę tego wątku dalej perorował. Doświadczenie poznania Boga to jest rodzaj takiego doświadczenia Boga, które zmienia nasze życie. Pierwsi chrześcijanie byli pytani zawsze o jedno i to samo. Czy spotkałaś Pana? Tak. Co ci uczynił, że chcesz być chrześcijanką, chrześcijaninem? No to jak go spotkałaś? Co się zmieniło w twoim życiu? Co ci zrobił ten Pan? Że teraz chcesz być w naszej wspólnocie, razem z nami Go wielbić? Bo kiedy tego doświadczenia w nas nie ma, a tylko jest moraliza, wolno, nie wolno, musisz, powinnaś, powinieneś, oj, 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 to tam nigdy nie będzie miłości. Tam będzie prędzej czy później ideologia, która zabije każdą i każdego z nas. To w historii naszego chrześcijaństwa było. Nigdy nie będziemy wystarczająco gotowi na to, żeby wyruszyć w przygodę za Bogiem. Bóg objawia się dzisiaj w twoim i w moim życiu, w naszej układance, w takiej, jaka ona jest. To poznanie, że Bóg przychodzi w takiej układance, jaka ona jest, jest poznawaniem Boga. Dzisiaj mam patrzeć oczyma serca, pisze Paweł. Czym jest nadzieja, czym jest bogactwo chwały i czym przemożny ogrom Jego mocy względem mnie. Często Bóg pokazuje nam to wtedy, kiedy nam tego brakuje. I to jest najtrudniejsze w wierze. Bo zobaczcie, kiedy pragniemy nadziei, to często doświadczamy jej braku w swoim życiu. Dlatego Bóg daje nam nadzieję. Jestem z Tobą. Jestem razem z Tobą. To nie jest o pewności, że będziemy mieli siłę, tylko że w tym beznadziei przetrwamy. To jest życie z Bogiem. Czym jest bogactwo Jego chwały? Czym jest skarb, który teraz mogę odkryć w sobie? Zobaczcie, jak mało cenimy swoją własną mądrość. Wystarczy ci mądrości, wystarczy ci miłości, żeby przejść przez to życie. Pozwól sobie w tym wychowaniu, jak jesteśmy wychowani, nie zmienimy tego, odkrywać te rzeczy, które karmią ciebie, twoją duszę w tej drodze, przez którą idziesz w swoim życiu. by Bóg stawał się coraz bardziej obrazem, który nosimy w sobie, w sposobie, w jaki żyje. I dzisiejsza Ewangelia. Żydzi mają takie święto, 2-3 minuty pozwólcie jeszcze. Żydzi mają takie święto, które nazywa się Radość Tory. 7 razy tego dnia okrążają synagogę, bo 7 razy chodzą w kółko, tańczą. Oni się cieszą. To jest wielkie święto, Radość Tory. 7 razy dlatego, bo to ma oznaczać pełnię życia. Cyfry są ważne. Niektórzy z was może numerologię jakoś praktykują, no to wiedzą, że 7, a 8 to jeszcze bardziej, ale to jest ważne. Dlatego tańczą z Torą. Ostatni jakby fragment, tam jest 54 części, które czyta się przez cały dzień. I w to święto, Radość Tory, czyta się ostatni fragment Tory. Oni czytają to przez cały rok i tak naprawdę każdy Żyd chce przeczytać w święto Tory ostatni fragment. Bo nie ma większego wyróżnienia jak możliwość przeczytania tego fragmentu, bo ktoś, kto czyta ostatni fragment, jest nazwany oblubieńcem Tory. Oblubieniec to dosłownie ktoś, kto wchodzi w relację małżeńską, relację miłości, relację intymną. Tak, to jest o seksie. Żydzi w porównaniu do nas nie mają z tym żadnego problemu. To jest o takiej bliskości, która jest aż intymnością. Aż tak jak się przeżywa intymność, tak trzeba przeżyć radość z Tory. I każdy chce tego doświadczyć. Dlatego bycie wybranym do tego jest jednym największym wyróżnieniem. Bo dlaczego to jest tak ważne? Bo jak długo ty i ja nie pokochamy reguł i zasad, w których się odnajdujemy, jak długo, tak jak Żydzi, nie pokochamy Tory, tak długo nie będziemy za to dziękowali. Jak nigdy to doświadczenie życia blisko Boga nie da mi radości, nie zobaczę w tym doświadczeniu przykazania, które jest miłością Boga do mnie, tylko będę zawsze widział reguły i zasady. A Bóg tak się chce objawić, żebyśmy zobaczyli, że Jego prawo, czyli zachęta do świętości, czyli szczęścia, i zachęta do tego, to co przed chwilą czytaliśmy, do tego, żeby być nieskalanym darem dla Boga, że kiedy w to wejdziemy, to nasze życie tak będzie przemienione, że stanie się jednym wielką wolnością w patrzeniu na życie. Nie potrafimy chodzić za Bogiem, jeśli Go nie kochamy. Dlatego opowieść o Bogu to jest opowieść o tym, że Bóg staje się jednym z nas po to, żebyśmy nauczyli się siebie nawzajem kochać. Bo kiedy uczymy się siebie nawzajem kochać i sobie nawzajem wybaczać, to Bóg, który jest ideą dla większości z nas, dla każdej i każdego z nas, zaczynamy Go sprowadzać na ziemię. Opowieść o wcielonym Słowie nie jest opowieścią o cudownym dziecku, które się w cudowny sposób narodziło, tylko to jest opowieść o tym, że w każdej i w każdym z nas jest obecny, mieszka żywy Bóg, którego im szybciej w sobie pośród nas rozpoznamy, damy Mu przestrzeń, tym bardziej życie Twoje i moje stanie się pełne obecności Boga. Ale to nie będzie tak, jak sobie to wyobrażamy. I w tym nie ma niczego niewłaściwego. To takie jest. Grzesznikami byliśmy, jesteśmy i będziemy. My nie walczymy z grzechami. My walczymy z naszym obrazem Boga, żebym spotkał Boga takiego, jakim On jest, i żebym nigdy nie zwątpił w to, że On chce mi powiedzieć, że jestem Jego dzieckiem, bo mi w to jest najtrudniej często uwierzyć. Słyszycie, o czym jest ta niedziela? O jakim obrazie Boga, o jakim powrocie, do jakiego znowu patrzenia na samego siebie, do zobaczenia, że naprawdę macie wystarczająco dużo mądrości, by żyć. A słuchamy tutaj opowieści o Bogu po to, żebyśmy jeszcze bardziej żyli swoje życie, a nie kościołowe życie. Bo jak będziemy żyli swoje życie, to tu będziemy z miłością. A nie dlatego, że trzeba i ma się, jak się nie przyjdzie, albo się nie daj Boże nie połączy, to ma się grzecha. Wy tam macie, jak oglądacie. Słyszycie, co my zrobiliśmy z opowieści o miłości? Zrobiliśmy opowieści o miłości i grzechy. Jak nie przyjdziesz, to masz grzecha. Jak jesteś, to grzecha nie masz. Ty możesz iść do komunii, wy tam nie. A w życiu zapomnij. Najpierw do spowiedzi. Jesteśmy tak nauczeni. Ja jestem tak nauczony. Dlatego tyle energii wpompowywuję w dzieci pierwszokomunijne, żeby nie łączyć komunii ze spowiedzią. Dzieci idą kiedy indziej do spowiedzi, a kiedy indziej do komunii, żeby im się to nie zgrzało. Że nagrodą za spowiedź jest chlebek, komunia. Bo to nie jest żadna nagroda. To jest dar miłości Ojca do każdego z nas. To jest chleb na życie wieczne. A wieczność jest doświadczeniem miłości Boga, bycia Jego córką, Jego synem. A spowiedź jest dlatego, bo jesteśmy grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy miłości miłosiernej. Odkrywać jej, doświadczać jej, bo wtedy sam staję się miłosierny. Kiedy tego nie doświadczam, nie będę miłosierny. Będę sprawiedliwy po ludzku. Wolno, nie wolno. Musisz, powinieneś. Zobaczcie, przecież mamy takie doświadczenie. Im bardziej ktoś z nas ma pokręcone życie i ma takie doświadczenie i świadomość tego, tym ma większą mądrość i my chcemy się z kimś takim spotkać. Bo ten ktoś wiemy, że nas nie skrzywdzi. Czyż nie? Kiedy pójdziemy do kogoś, to jest taki ultrasprawiedliwy, zero-jedynkowy. Wypala grzechy gorącym żelazem. No niektórzy z nas lubią się tak katować, no to pójdą do kogoś takiego do spowiedzi, wychłostają się, potem jest im dobrze i zdrowo, bo mają poczucie, że zapracowali na miłość Boga. Ta dzisiejszy dzień jest po to, żebyśmy wszyscy, ja, ty, ciągle w sobie odnawiali to rozumienie. Na miłość nie możemy zapracować. Ona jest za darmo. I odkrywanie tego obrazu za darmo przemienia nasze życie. Amen.